17 minut będzie godzina 13.
Po Hejnale. Europa Środka.
Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa. Dziś w naszym magazynie zajrzymy na południe Europy, a dokładnie do Chorwacji.
Ten gazoport, można powiedzieć, wbija klin. Dotychczasowy układ na Bałkanach, zdominowany przez Gazprom.
Gdzie właśnie otwarto bliźniaczo podobny do naszego gazoport? Powiemy o ogromnym sukcesie pewnej uczonej, która uczciła ten sukces orzeszkami w czekoladzie.
This was the only available antibody. I started to use published on it, and the people, you know, picked on, and then everybody was purchasing from them.
To pani Katalin Kariku, węgierski geniusz medycyny, dzięki której powstała tak szybko szczepionka na koronawirusa, a my tak mało o tym wiemy. Porozmawiamy też o tym, jak Budapeszt patrzy na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i na dorobek prezydentury Donalda Trumpa, także na co liczy w przypadku prezydentury Joe Bidena. Europa Środka po Hejnale. Zapraszam. Proszę Państwa, od stycznia Chorwacja ma już pływający terminal NLG. Jakie zadania będzie spełniała ta inwestycja i jakie ma znaczenie ten nowy gazoport dla całego regionu? O tym Adrian Bąk.
Gazoport LNG Chorwacja zainaugurował działalność 1 stycznia. Wtedy to właśnie państwo to rozpoczęło komercyjną eksploatację terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego na wyspie Kirk. Pierwsza partia LNG została przewieziona do nowego terminalu tankowcem TriStar Ruby z amerykańskich zakładów w Cove Point. Instalacja w Kirk będzie miała przepustowość do 2,6 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Mówi Bartłomiej Sawicki z portalu biznesalert.pl.
Znaczenie tego jest przede wszystkim eksportowe dla Chorwacji, ponieważ Chorwacja jest niewielkim konsumentem gazu. Chorwacja zużywa około 3 miliardów metrów sześciennych. Dla porównania Polska zużywa 17-18 miliardów metrów sześciennych, więc widzimy, że to jest zupełnie inna skala.
Głównym zewnętrznym odbiorcą gazu mają być Węgry. Państwo to zarezerwowało duży wolumen przepustowości gazu z przeznaczeniem głównie na rynek wewnętrzny. Gaz ma być także dostarczany m.in. Ukrainie. Sam gazoport jest częścią gazowego korytarza północ-południe.
Ten gazoport, można powiedzieć, wbija klin. Dotychczasowy układ na Bałkanach, zdominowany przez Gazprom, który chce także zwiększyć swoją jeszcze pozycję na tym bałkańskim rynku, otwierając europejską odnogę gazociągu Turkish Stream. Natomiast sam gazoport jest takim oknem na dywersyfikację dla regionu.
Pływający terminal LNG to południowy kuzyn polskiego gazoportu w Świnoujściu oraz podobnego pływającego gazoportu w Kłajpedzie na Litwie. Orędownikiem budowy gazoportu jest m.in. Komisja Europejska, która wspiera inicjatywy służące dywersyfikacji dostaw gazu w Europie. Około 100 milionów euro środków na budowę instalacji pochodzi z instrumentu finansowego Łącząc Europę.
Tyle, proszę Państwa, Adrian Bąk.
Po Hejnale. Europa Środka.
Teraz porozmawiamy o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych związanych z procedurą m.in. impeachmentu wobec odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa, no ale tym razem spróbujemy na to spojrzeć z perspektywy Budapesztu. W programie pierwszym Polskiego Radia pan Jacek Przybylski, redaktor naczelny portalu Kurier Plus, publicysta do rzeczy, no i wieloletni były korespondent w Waszyngtonie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że prezydent Donald Trump jest w Polsce bardzo dobrze oceniany i pewnie, tak zakładam, przez sporą część społeczeństwa wręcz lubiany. Nic dziwnego, to za jego kadencji zwiększono amerykańską obecność wojskową w naszym kraju, zawarto umowy na dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego i samoloty, i rakiety, zestawy Patriot. No i wreszcie rzecz niesłychanie ważna, zniesiono także wizy dla Polaków. Czy czynniki oficjalne w Budapeszcie podzielają takie oceny, ten entuzjazm płynący z Warszawy?
Jak najbardziej podzielają. Premier Viktor Orban był zresztą pierwszym przywódcą europejskim, który już w 2016 roku podczas kampanii przedwyborczej poparł Donalda Trumpa, tego Donalda Trumpa, którego wtedy nikt nie wierzył, czy mało kto sądził, że może wygrać. Donald Trump w ciągu ostatnich 4 lat znacząco poprawił te wzajemne relacje z Węgrami, wymienił ambasadora, był tam świetny ambasador David Kornstein, a na tą poprawę i zupełnie nową jakość wzajemnych relacji zwracają uwagę nie tylko Węgrzy, ale również sami Amerykanie. Tydzień temu szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo podczas wizyty w Budapeszcie mówił wręcz o takim odnowieniu stosunków węgiersko-amerykańskich, do którego doszło właśnie dzięki współpracy Orbana i Trumpa.
A to w takim razie jak Budapeszt, Węgrzy sami, jak patrzą na procedurę impeachmentu, drugą już to rzecz niesłychana wobec jednego prezydenta, odchodzącego już zresztą Donalda Trumpa, no i na te ostatnie wydarzenia, no choćby tak zwany szturm Kapitolu?
Jeśli chodzi o impeachment, no to węgierscy politycy, podobnie jak wielu doświadczonych ich kolegów i dyplomatów na całym świecie, no starają się nie komentować wewnętrznych spraw innego kraju. Jak wiadomo, wkładanie palców między drzwi rzadko komu
wychodzi na dobre.
Wychodzi na dobre. Jeśli chodzi o scenę na Kapitolu, no to rzeczywiście tu już reakcje polityków węgierskich były. Minister do spraw rodziny, pani Katalin Nowak, stwierdziła, że demokracja na całym świecie powinna być chroniona zarówno przed wyborami, podczas wyborów, jak i po wyborach, czyli takie szokujące sceny nie powinny mieć miejsca, ale nie jest to w żaden sposób punkt w relacjach między Węgrami a Ameryką.
I bardzo słusznie, bo trzeba być pragmatycznym. No właśnie, a skoro pragmatyzm, no to Donald Trump, czy nam się to podoba, czy nie, przejdzie do historii. Historia go będzie oceniać, jaka to była prezydentura. Pewnie te oceny bardzo różne będą, ale teraz nadchodzi nowa era, era demokraty Joe Bidena. No i tutaj słyszę, że Węgrzy mają jakieś nadzieje z tym związane. To prawda, że Joe Biden był w podróży poślubnej? Tam właśnie?
Tak, był i to był na długo przed upadkiem muru berlińskiego. Spędził tam swój miesiąc miodowy. Był zarówno w Budapeszcie i z tą przyszłą pierwszą damą Ameryki, czyli od 20 stycznia już pierwszą damą Ameryki. Pojechali też oczywiście nad Balaton w czasach jeszcze zimnej wojny. Taka podróż poślubna.
A skąd właśnie taki
wyjątkowa
pomysł?
Ponoć jeden z węgierskiego pochodzenia kolegów Joe Bidena przekonał go właśnie do tego, a ta sympatia, taka personalna sympatia Joe Bidena do Europy Środka utrzymywała się przez lata. Też niewielu być może już pamięta, że Joe Biden już jako senator w latach, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, senator i członek takiej wpływowej bardzo Komisji Spraw Zagranicznych, odegrał kluczową rolę w przekonaniu swoich kolegów senatorów z Partii Demokratycznej do pomysłu przyjęcia do NATO Polski, Węgier właśnie.
I to trzeba pamiętać, ale teraz wielkie pytanie i z tym znakiem zapytania na razie zostaniemy dzisiaj. Jak to wszystko będzie wyglądało, gdy teraz Joe Biden będzie prezydentem? Pan Jacek Przybylski, redaktor naczelny portalu Kurier Plus, publicysta do rzeczy, no i wieloletni korespondent polskich mediów w Waszyngtonie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Pochejnale. Europa Środka.
Proszę Państwa, w naszym magazynie jeszcze o Węgierce, ale niezwykłej Węgierce, bo to jest prawdziwy geniusz medycyny, który włożył ogromny wkład w to, na co tak bardzo czekaliśmy, czyli w szczepionkę na COVID-19. O kim mowa, wyjaśni Katarzyna Seman.
It is a great day for science. It is a great day for humanity.
Kiedy Albert Bourla, szef amerykańskiego giganta farmaceutycznego Pfizer, na początku listopada ogłaszał, że jego szczepionka na COVID-19 jest skuteczna w ponad 90%, świat odetchnął z ulgą. Od razu jednak pojawiły się głosy, że jak to tak szybko, to niemożliwe. Przecież opracowanie takiej szczepionki to skomplikowany proces, który trwa latami. I okazuje się, że tak właśnie było. Dzięki wieloletnim badaniom węgierskiej geniusz medycyny w tak szybkim tempie udało się opracować lekarstwo stricte na koronawirusa. Ten przełomowy dla ludzkości sukces Katalin Kariku, bo o niej mowa, uczciła paczką orzeszków ziemnych w czekoladzie. Tak, to moje ulubione. Nie jestem zbyt żywiołową osobą, więc dlatego tak. Zdradziła telewizji CNN węgierska uczona i jak na prawdziwego naukowca przystało, cierpliwość i upór doprowadziły ją do miejsca, w którym obecnie się znalazła, a droga nie była ani krótka, ani prosta. Kariku spędziła dziesiątki lat swojej kariery badając możliwości mRNA, części DNA, która jest uważana za jeden z głównych składników życia. Pomimo wielu niepowodzeń, utraty pracy czy braku wsparcia ze strony innych naukowców, podtrzymała swoje przekonanie, że mRNA może być użyte do czegoś naprawdę przełomowego. Ludzie nie wierzyli, że można używać mRNA w leczeniu. Razem z moim współpracownikiem opracowaliśmy metodę. Zmieniliśmy jeden komponent w RNA i teraz można je skutecznie wykorzystywać w różnych typach terapii. To wszystko wydarzyło się na Uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie ambitna Katalin Kariku trafiła po tym, jak w 1985 roku jej rodzina podjęła odważną decyzję o opuszczeniu Węgierskiej Republiki Ludowej i rozpoczęciu nowego życia w Stanach Zjednoczonych. Katalin Kariku jest dziś starszym wiceprezesem w BioNTech Arena Pharmaceuticals, a jej nazwisko pojawia się wśród faworytów do Nagrody Nobla.
Świat bywa naprawdę bardzo ciekawy. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu.
Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.
Pohejnale.